Lecimy.
Tak?
Lecimy tak szybko.
Co ci tak spieszy dzisiaj?
Dzieci czekają.
Dzieci czekają.
Płaczą i w ogóle.
Nie spieszy ci się do setnego odcinka.
Wiesz co?
No dobrze, dobrze.
Może wreszcie w setnym odcinku dzisiaj. To ja będę gadał więcej niż ty.
No coś tam gadasz, no ale dobrze, dobrze.
No wiem,
ten
wiem.
Gorący okres ci się nie kończy.
Proszę państwa, spójrzcie. Wiem. Jak nie widzicie mnie, ale wyobraźcie sobie taką skruszoną minę.
No poganie mnie tu na wszystkie możliwe sposoby. Szybciej, szybciej, szybciej. Wpada, wypada. No jest jak jest. Ale pracujemy nad tym, żeby trochę tutaj wprowadzić jeszcze kolejnych zmian w naszym podcaście. Rozmawialiśmy o tym, zapowiadaliśmy wam to, więc zmiany...
Prędzej czy później będą.
Będą, będą, będą.
No co powiesz? Będą młodsze głosy albo starsze. No.
I starsze, i młodsze.
Ma być ciekawie, różnorodnie.
Dzisiaj, proszę państwa, Barbara Jankowska, rektorka, właściwie nie rektorka jeszcze, przyszła rektorka. Prawdopodobnie przyszła rektorka.
Ty już ją namaściłeś, to będzie to rektorka.
Ja ją namaściłem, tak. Dobrze, okej. Okay. W każdym razie jedyna kandydatka na rektora Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.
Właśnie, a miał już rektorkę?
Nie.
Nie. Nie. Miał żelazną damę w, tak, w
to
swoich
jest pierwsza ale... kobieta w szeregach rektorów. No, posłuchajmy. Co ma do powiedzenia pani, która będzie rządzić Poznańską Uczelnią Ekonomiczną?
A ty też ją kończyłeś,
oczywiście,
prawda?
Że tak.
Ja też.
Aha, to się świetnie składa.
Nie? Ha, ha, ha. Boże, między nami ekonomistami.
Ale widzisz, my nie głosujemy jako absolwenci.
Nie. A powinniśmy.
Proszę państwa, Barbara Jankowska, kandydatka na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po co zostaje się rektorką uczelni?
Trudne pytanie. Ja może na początek powiem, że decydując się na podjęcie tej rękawicy, od razu na początku powiedziałam też moim współpracownikom, że jestem kandydatką na rektora.
Czyli jednak rektorem jestem.
Znaczy, na razie jeszcze nie jestem, ale być może będę.
Tak, bo rozmawiamy właśnie na chwilę przed wyborami jeszcze.
Tak, wybory odbędą się w piątek, start o 10:00. Zgodnie z planem to może potrwać od 2,5 do 3 godzin.
Także ten cały proces.
Ten cały proces, także pewnie około 13:00 będziemy mieć wyniki, tak sądzę.
No właśnie, jest pani jedynym kandydatem, jedyną kandydatką. To dobrze czy źle?
Zależy, jak na to spojrzeć. Jestem jedyną kandydatką na rektora, aczkolwiek były takie przymiarki, że być może będzie jeszcze konkurent, jeden, może dwóch. Jak przed każdymi wyborami trwały spekulacje. Ja przyznam szczerze, że nawet z osobą, która wydawało się, że będzie startowała, spotkałam się. I szczerze podjęłam rozmowę, czy będzie nam dane razem uczestniczyć w debacie. Natomiast już właściwie na początku tej rozmowy otrzymałam informację, że raczej to nie będzie debata, tylko będzie mój benefis. No i rzeczywiście tak się zadziało, że zostałam jedną, jedyną kandydatką na rektora naszego uniwersytetu. Można na to spojrzeć z różnych perspektyw.
No bo brak wyboru to chyba nie jest dobre.
Brak,
czy jest wybór?
Brak wyboru, to znaczy powiem tak, brak wyboru patrząc z boku może nie być najlepszym rozwiązaniem. Można odnieść wrażenie, że uniwersytet jest skazany na tę jedną, jedyną osobę, właściwie staje się takim zakładnikiem tej jednej kandydatury. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak ta kandydatura się wyklarowała. Tak,
czyli uniwersytet
tak
wybrał trochę wcześniej.
Nie chciałabym być nieskromna, ale myślę sobie, że to troszeczkę tak się zadziało, bo w zeszłym roku, luty, marzec, odwiedzali mnie w moim biurze, w pokoju, gdzie pracuję, koledzy, koleżanki i zaczęli pytać, tak? Zaczęli pytać, czy bym zdecydowała się kandydować na rektora. Oczywiście w pierwszym momencie było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, natomiast oni też nie ustawali w wysiłkach podejmowaniu ze mną rozmów i troszeczkę mnie przekonywali, aczkolwiek też nie chciałabym, żeby to wywołało takie wrażenie, że ktoś mnie przymusił i popchnął, bo też takie teorie krążyły. Absolutnie nie. To jest tak poważna decyzja.
No chyba nie da się zmusić do bycia rektorem.
Absolutnie nie. To jest tak poważna decyzja, która, mówiąc kolokwialnie, trochę przewraca do góry nogami też nasze życie prywatne. Jesteśmy podporządkowani innym troszeczkę celom. I ja patrzę...
Staje się to najważniejszą rolą w życiu?
Dla mnie nie będzie to najważniejsza rola. Ja ciągle jako swoją najważniejszą rolę mimo wszystko postrzegam bycie mamą, bycie żoną. Nie chciałabym tutaj jakiejś gradacji dokonywać. No, na pewno bycie rektorem jest ważne dla mnie. To jest dla mnie też troszeczkę... taki sygnał właśnie, że to realizowanie się w życiu prywatnym jako członek rodziny w tych rolach bardziej takich społecznych może owocować też, jak podejmuje się roli rektora.
I że można to połączyć.
I że można to połączyć. Właściwie ja przez całe swoje takie życie zawodowe próbuję pokazywać, że praca w nauce także dla kobiet, jeśli ta praca się odbywa w takich dobrych warunkach, nie myślę tutaj o warunkach materialnych, ale o takim klimacie, atmosferze pracy, to ta praca sprzyja łączeniu takich ról społecznych i ról zawodowych, czyli budowaniu takiej pewnej równowagi w życiu, co nie oznacza, że nie wymaga dużego zaangażowania, wysiłku, troszeczkę też planowania i takiej organizacji dnia, tego jak zarządzamy swoim czasem.
A czy rektor nadal zajmuje się pracą naukową, ma na to czas?
To zależy od rektora. To zależy od rektora. Na pewno nie jest się w stanie zajmować tyle, ile się zajmował wcześniej. Ja aktualnie piastuję na uczelni takie stanowisko przewodniczącej Rady Awansów Naukowych. To jest taki nowy organ, nowy w sensie powołany do życia po reformie, którą mieliśmy w związku z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. I już zauważyłam, że pełniąc tę rolę, ja musiałam troszeczkę wyciszyć swoją aktywność naukową, ale tylko trochę. To nie był taki czas, w którym ja zarzuciłam, bo to jest moją pasją. I liczę, że jednak troszkę naukowo będę pracować, ale na pewno priorytety się zmieniają. Jest się dla ludzi i dla organizacji.
To jest ta właśnie reorganizacja, o której pani mówiła, życia?
Zdecydowanie.
Ta zmiana priorytetów mniej życiowych, a bardziej uczelnianych.
Tak. Bardziej uczelnianych. Na pewno więcej takiej pracy organizacyjnej. W ogóle myśląc o pracy rektora, to na pewno jest praca z ludźmi i dla ludzi. To jest pewnie bycie gotowym na spotkania z ludźmi o każdej porze. I wysłuchania tych osób i tak swoją rolę generalnie postrzegam i to musi się odbywać niezależnie od mojego prywatnego nastroju. Myślę, że to jest bardzo trudne. To troszkę tak jak aktor, który wychodzi na scenę i ma gorszy dzień, ma gorszy nastrój, ale...
Musi zagrać,
musi się uśmiechnąć.
Bo ludzie
kupili bilety, a tutaj przychodzą ludzie z jakimiś realnymi problemami i no niezależnie od jakichś moich nastrojów, ja postrzegam to jako taką służbę, że po prostu jestem dla nich.
No widziałem, że na pani profilu facebookowym, że odbyła pani mnóstwo spotkań na uczelni z ludźmi. Przecież nie musiała pani chyba tego robić, będąc jedynym kandydatem.
Tak, rzeczywiście, będąc jedynym kandydatem, nie było takiej presji na te spotkania. Natomiast chciałam, żeby to odbyło się wszystko w dobrym stylu.
Dowiedziała się pani czegoś, czego pani nie wiedziała o uczelni?
Może tak. Wiele rzeczy słyszałam, wydaje mi się, że wiedziałam. Natomiast taki pozytywny przekaz tych spotkań jest, że mamy bardzo wiele osób, no cała praktycznie społeczność chce pracować, chce się angażować i chce czynić dobrze. To może tak trochę górnolotnie, idealistycznie powiem, ale takie pozytywne wrażenia, że ludzie chcieliby dalej pracować dla uczelni, ze sobą, Oczywiście są też problemy i o tych problemach ja właściwie wiedziałam, bo tutaj te problemy są takie bardzo przyziemne. Myśląc o naszej kadrze, która nas wspiera od strony administracyjnej, to są ciągle problemy związane z wynagrodzeniami, z ich awansami, z jakąś ścieżką kariery. Nie ukrywamy, że mówię tutaj w liczbie mnogiej, myślę o sobie i o moich najbliższych współpracownikach, być może po wyborach. Nie ukrywamy, że uczelnia nie jest organizacją, w której się zarabia tak jak w typowej firmie biznesowej, tak? Natomiast też to, co widać pozytywnego, to takie podejście, że nie tylko te kwestie finansowe są ważne, ale atmosfera pracy, relacje międzyludzkie. I ja takie przeczucia miałam też przygotowując ten swój program, który na stronie internetowej wyświetlam. Natomiast te spotkania mnie też w tym utwierdziły.
Będzie pani pierwszym rektorem kobietą w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To będzie miało jakiekolwiek znaczenie?
Myślę sobie, że bycie kobietą wiąże się z tym, że my w inny sposób, co nie znaczy, że lepszy albo gorszy, w inny sposób myślimy, kobiety i mężczyźni. Troszeczkę inaczej działamy, troszeczkę inaczej się komunikujemy z ludźmi. Absolutnie nie chcę powiedzieć, że lepiej czy gorzej, po prostu inaczej, więc to na pewno będzie miało jakieś znaczenie, aczkolwiek nie ukrywam też, że z obecnym panem rektorem Maciejem Żukowskim mam takie bardzo dobre, przyjacielskie relacje i okazuje się, że na takie sprawy, nazwijmy to życiowe, mamy dość podobne spojrzenie, także taka wrażliwość na drugiego człowieka no nie jest nam obca i tu widzę jakąś spójność. Ale też się różnimy, bo pewne decyzje, które będę podejmować i które planuję, już mam jakoś zaplanowane, będą inne aniżeli kierunek decyzji dotychczas podejmowanych.
To co się zmieni?
Na pewno otwarcie, takie realne otwarcie na ścieżkę kariery dydaktycznej dla naszych naukowców. Dla naszych pracowników. My mamy już w uczelni regulacje, które pozwalają na to, aby pracownik na uczelni funkcjonował jako pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny czy 100% dydaktyczny. Natomiast to, co widać, to potrzeba promowania przede wszystkim tej ścieżki dydaktycznej, dowartościowania osób, które decydują się na taką ścieżkę dydaktyczną, na bycie takim typowym nauczycielem.
Bo to trochę zamyka tę ścieżkę naukową, tak?
Bo to troszeczkę zamyka tę ścieżkę naukową. I dotychczas zarówno jeszcze poprzedni pan rektor, obecny pan rektor, wydaje mi się, że mieli takie bardziej spojrzenie, że nauka musi zawsze łączyć się z dydaktyką, bo te...
No bo nauka to punkty, to publikacje, to pieniądze.
Tak, tak. Aczkolwiek dydaktyka to też pieniądze, bo za studentem idzie pieniądz. Natomiast bardziej było takie założenie, że jeśli ja prowadzę badania, to potem te wyniki badań mogę transferować podczas zajęć, mogę przekazywać taką wiedzę studentom, a jeśli tych badań nie będę tak intensywnie prowadzić, to jest zagrożenie, że te moje wykłady nie będą oparte na najświeższych wynikach badań. Oczywiście jest takie zagrożenie, natomiast obserwując też to, co dzieje się w innych uczelniach w Polsce, ale przede wszystkim za granicą, widać, że tamta ścieżka dydaktyczna jest dowartościowana i osoby, które taką ścieżką podążają, świetnie się rozwijają, jeśli chodzi o nowe, nowoczesne metody nauczania, tego nam też potrzeba. I te osoby się rzeczywiście dedykują studentom i to procentuje. Natomiast dla niektórych osób łączenie obu aspektów jest dosyć dużym wyzwaniem. Także chciałabym, aby w tym obszarze dokonała się zmiana. Dodatkowo, jeśli tylko nam się to uda, docelowo chcielibyśmy, aby zaczął funkcjonować, mówiąc kolokwialnie, taki suwak. Czyli nasz pracownik może wybierać pomiędzy, na jednym biegunie mamy etat naukowy, na drugim dydaktyczny i przestrzeń pomiędzy, czyli różne kombinacje, różne proporcje tego zaangażowania naukowego i dydaktycznego. To chociażby jedna ze zmian, którą...
I jak studenci to odczują, tak w praktyce?
Jeżeli tylko uda nam się to wprowadzić, liczę, że będą z tego zadowoleni. Jest tam oczywiście też po spotkaniu ze studentami, z ich przedstawicielami. Oni oczekują, no jak to studenci, odświeżenia tego, co im oferujemy w sensie merytorycznym, ale też w takim sensie metodycznym i organizacji zajęć. Więc liczę, że dedykowanie się przez określonych profesorów tej ścieżce dydaktycznej będzie procentowało, jestem przekonana, że będzie procentowało także dla studentów.
A czy chodząc po uczelni, rozmawiając z ludźmi, widziała pani jakieś problemy, których nie zauważył poprzedni rektor do rozwiązania?
Tu może przytoczę taką myśl, która pojawiła się w jednym z maili do mnie.
Anonimowym?
Nie, to osoby się podpisywały, za co bardzo też jestem Państwu wdzięczna, wszystkim, którzy do mnie pisali. Ja prosiłam o takie pytania do dyskusji, do rozmowy i w jednym z pytań pojawiło się takie określenie jak syndrom szklanych drzwi. My na uczelni, mając hall, który prowadzi do rektoratu, mamy również właśnie takie szklane drzwi, ale one są zawsze otwarte. One nie są na żadną kłódkę, na żaden klucz zamknięte, ale są szklane i jest przejście. No i ktoś, zresztą to nie jedna osoba pisała o takim syndromie szklanych drzwi, że człowiek się po prostu odcina mimowolnie, tak?
Otwarte, ale są.
Otwarte, ale są. I będąc za tymi drzwiami, nie widzi się pewnych ludzkich wyzwań i problemów. Także ja tutaj absolutnie nie chciałabym krytykować pana rektora, jeśli czegoś nie widział, bo to tak jest, że pewnie jedne rzeczy zauważamy, drugich nie. Natomiast w nowej rzeczywistości, w której się znajdujemy po reformie i to pewnie kolejne wątki, podejrzewam, że pan też mnie będzie o to pytał, jak sobie uczelnia radzi w tej nowej rzeczywistości, ogromnym wyzwaniem jest wypracowanie takiej spójności pomiędzy tym, czego oczekuje uczelnia jako firma od swojego pracownika i to, za co pracownik jest oceniany w tak zwanej ocenie pracowniczej, bo my tak to nazywamy, a tym, co jest konieczne, aby uczelnia dobrze wypadała w ocenie ze strony gremiów zewnętrznych.
Bo od tego zależą pieniądze.
Tak, ale tutaj ja myślę sobie, że to nie tyle pan rektor tego nie zauważył. To jest mądrość, która się pojawia po kilku latach.
W praktyce.
W praktyce, tak. Więc tego chyba nawet nie mógł wiedzieć wcześniej. Tak?
Jakie są wnioski?
I wnioski są takie, tutaj też właśnie kolejna zmiana. Wnioski są takie, że system oceny pracownika jako pracownika uczelni powinien być spójny w miarę możliwości z tym, czego oczekuje się od uniwersytetu z tej perspektywy zewnętrznej. Tak? Czyli ministerstwo, jak my jesteśmy oceniani jako organizacja, i to, jak performuje organizacja, musi rezonować z tym, jak performują pracownicy albo w drugą stronę i musi być pewna spójność w tej ocenie.
Brzmi jak skomplikowane zadanie.
Boże, źle to ujęłam, źle to powiedziałam. Generalnie chodzi o...
Performowanie jest, tak, okej.
Okay. Taki sam po prostu... taka sama lista, czy zbliżona lista kryteriów, tak? I dla pracownika, i dla uczelni. Jest to, myślę, naturalne, tak? No, ja reprezentuję uczelnię biznesową i wiemy, że przedsiębiorstwo na rynku jest oceniane z perspektywy produktów, które dostarcza, czy usług, tak? To troszeczkę podobnie musi być u nas. Jeśli my jesteśmy, mamy jakiś katalog kryteriów, według których ocenia nas ministerstwo, to należy te kryteria przetłumaczyć na sytuację poszczególnych pracowników i oczywiście dołożyć wszelkich starań, aby im pomóc w tym procesie realizowania tych priorytetów i spełniania kryteriów.
A jest pani zadowolona z pozycji Uniwersytetu Poznańskiego w rankingach?
Jeśli myślimy tutaj o rankingu perspektyw, to oczywiście powiem tak, nie jest źle, ale oczywiście może być lepiej.
A to jest jakiś wyznacznik też dla pani?
Jest to wyznacznik. Tak, jest to wyznacznik, bo nasi studenci, menadżerowie z firm, którzy chcą się dokształcać, oni spoglądają w te rankingi. Niezwykle istotna jest też pozycja uczelni jako uczelni, ale chociażby naszych studiów MBA w rankingu perspektyw. To jest oczywiście, mamy dwa takie programy dedykowane menedżerom, osobom, które się chcą dalej rozwijać, jeśli chodzi o kompetencje biznesowe, i to są też nasze takie sztandarowe, bym powiedziała, troszeczkę bardziej luksusowe produkty, więc na pewno te rankingi są ważne.
Wspomniała Pani o MBA, który jest dosyć gorącym tematem w ostatnich czasach. Czy cokolwiek się zmieni, jeżeli chodzi o polskie MBA po sytuacji z Kolegium Humanum?
Ja nie chciałabym się wypowiadać, czy coś się zmieni a propos studiów MBA w Polsce, natomiast mając bezpośrednie doświadczenia pracy w programie Executive MBA Poznań Atlanta, miałam przyjemność być kiedyś kierownikiem tego programu, potem przewodniczyć Radzie Programowej.
I to są trudne studia.
To są bardzo trudne, wymagające studia. Studia akurat, jeśli tu myślimy o tym programie anglojęzycznym, no to właśnie jeszcze znajomość doskonała języka. Bardzo wysokie standardy, nie mówię tego dlatego, że byłam zaangażowana, ale widzę, jak ciężko pracują nasi słuchacze. Także my będziemy trzymać poziom na pewno i no powiem szczerze, że nie widzę tutaj konieczności jakiejś modyfikacji u nas, tak, w związku z tym, co się zadziało w Kolegium Humanum. Raczej jest to swego rodzaju satysfakcja, że trzymanie standardów, bycie uczciwym, bycie porządnym procentuje.
Wspomniała Pani o tym, że trochę Pani będzie bardziej kłaść nacisk na dydaktykę. To oznacza, że przestaniecie być trochę uniwersytetem na rzecz bardziej szkoły biznesu?
Absolutnie nie. Ja może wyjaśnię. Stanowiska dydaktyczne w uczelni naszej na przykład dotychczas, one nie miały takiej najlepszej sławy. Bo sytuacja wygląda tak, że często pracownik, który właśnie naukowo nie spełnia pewnych oczekiwań czy wymogów z różnych powodów, przechodzi czy przechodził na stanowisko starszego wykładowcy. To nie było dobrze postrzegane.
To nie był awans.
To nie był awans, tak? I w tym sensie ja bym chciała aprecjonować pozycję dydaktyków, którzy są niezwykle ważni, bo kształcą naszych studentów, przyszłych menedżerów, czy osoby zaangażowane też w rozmaitych instytucjach otoczenia biznesu i nie tylko. Także dowartościowanie dydaktycznej ścieżki kariery, ale ciągle innowacyjne badania, które są moją pasją. Ja osobiście po studiach trafiłam do pracy w firmie, ale ciągle marzyłam o pracy naukowej. I szczęśliwie dostałam się na studia doktoranckie i tak się moja kariera naukowa rozpoczęła. Także nauka jest cały czas moją pasją i jednocześnie jest tym, co w UEP będzie dalej rozwijane. I to właściwie stoimy na takich dwóch nogach. Jakby Państwo spojrzeli na misję naszego uniwersytetu, to my właśnie w tej misji wyraźnie artykułujemy, że stawiamy na innowacyjne badania i na kształcenie.
Powiedziała Pani, że się dużo dzieje w tej chwili w szkolnictwie wyższym. Zbliżamy się do nowej ustawy, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Czego Pani oczekiwała po tej ustawie?
Bardzo ogólnie rzecz ujmując, ja bym bardzo chciała, żeby ta ustawa była przyczynkiem do większej troski o jakość i realnie wysokie standardy polskiej nauki.
I jak o to zadbać?
Zadbać o to można chociażby podejmując dyskusję i rzetelną analizę kryteriów ewaluacji, czyli tego, jak uczelnie są oceniane, w jaki sposób definiuje się te kryteria. Zatem to, z czego wynika pozycja uczelni, nie tyle w rankingu, tak, co właśnie w oczach ministerstwa i z czego wynika fakt, że uczelnia ma określoną kategorię.
Od kategorii zależą pieniądze?
Od kategorii zależą pieniądze, od kategorii przykładowo zależy to, czy my możemy nadawać stopnie doktora, czy możemy nadawać habilitację. Nasz uniwersytet obecnie w dwóch dyscyplinach, czyli w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, posiada kategorię B+. I szczęśliwie możemy te stopnie naukowe nadawać. Natomiast no nie ukrywam, że marzyłaby nam się kategoria A. Tak?
Czyli?
Czyli no wyższa kategoria. Tak? Wyższa kategoria. No, oczywiście utrzymanie tych stopni naukowych pozostaje, ale no jesteśmy też postrzegani po prostu jako lepsza uczelnia, która ma lepszą ekspertyzę w tych dyscyplinach.
A co pani sądzi o pomyśle, żeby zlikwidować uczelniane habilitacje i profesury? Taki pomysł też gdzieś się pojawił, żeby było tak jak na Zachodzie, że jedynym tytułem, który jest naukowym, jest doktor.
To też pewnie zależy o którym i o jakim Zachodzie mówimy, bo w niektórych krajach habilitacja jest utrzymana. Pewnie ktoś, kto jest jeszcze przed tym procesem habilitacyjnym czy procedury profesorskiej, powie, że no, nie jestem do końca obiektywna, bo ja już jestem na innym etapie życia. Natomiast ja jednak byłabym za utrzymaniem tych procedur, przy jednoczesnym zapewnieniu naszym badaczom realnego wsparcia i takiej pozytywnej motywacji, poprawy może warunków pracy, w sensie obciążeń, tak, które niosą na swoich barkach te osoby, bo często właśnie jest tak, że osoby będące w procesach awansowych uczą, są zaangażowane organizacyjnie, no i oczywiście robią tę pracę naukową i myślę, że to jest wyzwanie. Natomiast z mojej perspektywy ja bardzo się cieszę, że miałam okazję podlegać tej procedurze habilitacyjnej, że miałam kolokwium habilitacyjne, w którym no, brał cały wówczas mój wydział uczelniany. Obecnie, jak wiemy, nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość, nawet nie możliwość, konieczność upublicznienia kolokwiów habilitacyjnych, czyli takiego totalnego otwarcia jak przy doktoratach. Myślę, że no tutaj z tym można by dyskutować. Natomiast ja zdecydowanie jestem za utrzymaniem tych habilitacji i utrzymaniem profesur, chyba że my wypracujemy jakieś inne mechanizmy, dojrzejemy do innych rozwiązań, które będą jednakże w pewnym sensie wymuszały rozwój. Tak?
No bo pan profesor Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który jako jedyny w kraju zdobył 4 prestiżowe granty Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, jak to ładnie tutaj zacytowałem,
tak,
powiedział, że w Polsce traktujemy tytuły coś, co zastępuje osiągnięcia naukowe. Czyli ta pogoń za tytułem jest ważniejsza niż praca naukowa.
Rozumiem, pan profesor może mieć taką perspektywę, natomiast no ja mogę tutaj tylko na swoim przykładzie powiedzieć, że dla mnie zrobienie tytułu wiązało się właśnie z osiągnięciami naukowymi, bo aby ten tytuł otrzymać, należy się wykazać określonymi osiągnięciami. No pewnie rozmaite są sytuacje.
Czyli tak? Nie marnujemy energii na likwidację tytułów.
Ja uważam, że na obecnym etapie rozwoju nauki polskiej od strony takiej formalno-organizacyjnej nie mamy zamienników, tak? Oby nie stało się tak, że my to zlikwidujemy i niestety to dążenie do rozwoju tak, będzie zanikało.
Doszliśmy do pieniędzy w tej chwili i uczelni. Mhm. To jest problem w tej chwili dla pani, dla uczelni?
To znaczy problem, powiem tak, pieniędzy zawsze dobrze, jak jest więcej niż mniej. My właśnie od nowego roku akademickiego będziemy też przeżywać pewną zmianę, pewną reorganizację. Mianowicie, tak jak być może państwo widzieli, ja zaproponowałam, aby w gronie moich najbliższych współpracowników znalazł się prorektor do spraw finansów. Czyli osoba dedykowana właśnie temu obszarowi
do Excela.
Finansów. Do Excela, zdecydowanie do Excela. Tak troszkę może to kolokwialnie zabrzmi, ale my na naszego kolegę mówimy często Mr. Excel, bo on wszystko w Excelu i sprawdza i wylicza,
z czego
jestem bardzo zadowolona. I dlaczego między innymi ten prorektor? sytuacja się na tyle zmienia, że my nie możemy zakładać, iż ze środków publicznych uczelnia będzie w stanie funkcjonować bardzo dobrze i będzie mogła się rozwijać. Dlatego konieczne jest ciągłe poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania. I pokazują to też doświadczenia renomowanych uczelni. Ja tutaj może za wysoko mierzę, bo myśląc o Harvardzie, tam mamy...
Tak, mierzyć to wysoko.
Tak, 40% takich wpływów pojawia się właśnie z zewnątrz, z biznesu. No i tutaj u nas jest też taki plan, abyśmy troszeczkę to źródło uruchomili, oczywiście z pożytkiem i dla biznesu, i dla uczelni.
W jaki sposób biznes? Za co ma płacić wam?
Mamy oczywiście ofertę studiów podyplomowych, mamy programy MBA, to się już dzieje. Mamy też w uczelni spółkę celową, która realizowała dotychczas jakieś większe projekty. Natomiast ja bardzo bym chciała, abyśmy również mogli funkcjonować w zakresie usług konsultingowych. Czyli aby nasza uczelnia, nasza marka niosła ze sobą również taki przekaz, że jeśli masz potrzebę jako przedsiębiorca pewnego doradztwa, to możesz zwrócić się do UEP. Czyli takie może mniej spektakularne projekty, niektórzy mówią takie produkty na półkę, ale na nich też troszeczkę można wypracować środków. Dodatkowo myślimy też o takich krótszych formach kształcenia. Oczywiście nie w kierunku Collegium Humanum, o którym pan wspomniał.
No, bardzo krótki był
tak, w szkole. Tak, ale myślimy tutaj o takich krótszych szkoleniach, też o takich rozwiązaniach, na przykład dla osób, które są na licencjacie i będą się decydowały aktualizować szybko swoje kompetencje w określonym obszarze, bo rozwój jest bardzo dynamiczny. Wówczas taka osoba może z takiej krótszej, też to będzie tańsza,
kurs
z certyfikatem. Więc takie alternatywne źródła finansowania z biznesu, czyli my dla biznesu, to oczywiście wiąże się z koniecznością dużej sprawności organizacyjnej po naszej stronie. I to jest bardzo duże wyzwanie, abyśmy państwa, którzy przychodzą po takie usługi, obsługiwali sprawnie, tak jak to
tak,
się
jak
dzieje w biznesie.
Rynkowo.
Dokładnie tak.
Ja zapytałem o pieniądze, bo pieniądze są problemem o tyle, że chyba to jest podobnie u was trochę jak w urzędzie, że pracownik dochodzi do pewnego poziomu zarobków i ucieka do biznesu.
Mhm. Mamy oczywiście takie sytuacje, gdy osoby odchodzą i tutaj musimy rozdzielić, tak? Bo my jesteśmy jedną organizacją i zarówno administracyjni pracownicy, jak i naukowo-dydaktyczni nauczyciele, akademicy, wszyscy tworzymy jedną organizację, ale ta historia właśnie tych ucieczek troszeczkę jest różna, tak? Trzeba przyznać, że w ramach tego wsparcia administracyjnego mamy bardzo dużo lojalnych pracowników, którzy wiele lat pracują. I dobrze pracują. Ja w swoim biurze mam panią, która jest właśnie krótko przed emeryturą, jest doskonałym pracownikiem, lojalnym od wielu lat. Także to też nie jest tak, że ktoś długo pracuje i potem zakłada, no, że pracuje taką siłą przyzwyczajenia. Tak? Oczywiście są takie przypadki, ale jest dużo osób bardzo pozytywnych i takich gotowych rozwijać się. No i oni dochodzą do pewnego poziomu i wyżej się nie da, tak? Więc to jest racja. Natomiast nasi naukowcy no, uciekają czasami do biznesu. To wiąże się z wynagrodzeniami, ale myślę też, i tu taki cichy plan jest, aby troszeczkę może otworzyć się na te osoby, które są ekspertami już w biznesie, które gdzieś pracują, a jednak ciągle u nas wykładają. I tutaj tu jeszcze o tym dyskutujemy, jak to rozwiązać, aby...
Zostali.
Oczywiście my tego nie rozwiążemy finansowo, ale organizacyjnie i poprzez właśnie te warunki pracy, tak? Poprzez też obciążenia dydaktyczne, tak? Teraz tutaj taki mamy już w procesie realizacji pomysł, projekt za publikację. Czyli naukowiec, który woli działać projektowo, może takim projektem, mówiąc prosto, wypełnić to oczekiwanie publikacyjne, czyli zrobić taki swego rodzaju deal, tak, że zamiast dostarczyć artykuł, on dowiezie projekt, bo uczelnia też jest oceniana z perspektywy tych projektów, które są realizowane. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pana
po części
pytanie.
To
ale
pewno
proszę,
wyjdzie w praniu. Daje pani jeszcze parę lat.
Tak, zdecydowanie.
Wie pani co, był jakiś czas temu pomysł połączenia poznańskich uczelni. Co pani o tym myśli? To byłby dobry pomysł?
Z tego co wiem, ten pomysł upadł.
Pomysł upadł, ale minister mówi, że przygotowywane są... w cudzysłowie, zachęty w formie zwiększenia subwencji oświatowych dla uczelni, które połączą się ze sobą.
Ja myślę, że to wymaga jakiejś analizy i takiego sprawdzenia z perspektywy...
Ale to byłoby dobre dla Poznania?
To właśnie zależy, dla kogo by to było dobre. Tak? Może dla Poznania by było dobre, natomiast czy by było dobre dla mojego uniwersytetu, w tym momencie trudno jest mi odpowiedzieć. Jeżeli byśmy mieli być podrzędnym graczem w takiej federacji na przykład...
No bylibyście częścią, tak. Nie podrzędnym graczem. Po prostu jednego dużego organizmu.
No właśnie, pytanie, na jakich zasadach by się to miało dokonać. To nie chciałabym powiedzieć, że to będzie byłoby dobre, byłoby złe. Ja to bym musiała sprawdzić. Muszę to sprawdzić.
Słyszę
tak,
sceptycyzm
głębiej.
W pani tonie głosu, ale nie dziwię się.
To znaczy, bo... Tak, no bo ja myślę, że to potrzeba nam danych, tak? Potrzeba nam danych, na których rzetelnie możemy tę analizę oprzeć, tak? Bo pewnie bylibyśmy silniejsi tutaj jako miasto, tak? Że mamy taki duży konglomerat, ale... Jakby to się przełożyło też na funkcjonowanie tych poszczególnych, nazwijmy to, konsorcjantów, tak, czy uczestników takiego porozumienia, jeszcze do końca nie wiem.
No pewno nikt nie wie. Na razie pytam o ideę.
Trzeba rozmawiać o tym.
I będziecie rozmawiać?
Jeżeli będzie taka
potrzeba. Jeżeli ktoś
potrzeba,
was posadzi przy stole?
Tak, oczywiście. Ja uważam, że zawsze trzeba rozmawiać.
Ale pani tego spotkania nie zorganizuje.
Na pewno nie w najbliższym czasie z mojej strony. Czuję, że mam więcej do zrobienia jeszcze wewnątrz organizacji najpierw.
Rozmawiała pani też ze studentami. Ja tu ostatnio miałem przedstawiciela studentów z inicjatywy pracowniczej i domagają się studenci związków zawodowych na uczelni. Myśli pani, że to jest pomysł dobry?
Jeżeli studenci mają takie poczucie, że ich głos nie jest słyszany, no to na pewno należy się tym zaopiekować. Bo przecież uczelnia istnieje dla studentów, tak? Nawet jak my robimy jakieś tam swoje badania, to ważne, ale no istniejemy dla studentów, więc jeżeli jest taka potrzeba, to trzeba się nad tym pochylić.
I ten samorząd uczelniany wasz działa tak, jak powinien działać?
Jeśli chodzi o nasz parlament studencki, ja nie mam zastrzeżeń do tego, jak państwo działają. Wręcz jestem taka zbudowana ich zaangażowaniem, akcjami wolontariackimi, które też organizują. I też taką identyfikacją z uczelnią. Także to jest pozytywne na pewno po naszej stronie, tutaj myśląc o UEP.
I te wybory są budzą emocje?
Wśród studentów?
Tak.
Tak, one na pewno budzą emocje, no bo to są powiązane z bardzo dużymi oczekiwaniami też pod adresem przyszłego rektora. Nasi studenci, na tyle na ile udało mi się ustalić i dzięki spotkaniom też z parlamentem, przedstawicielami parlamentu studenckiego, chcieliby być bardziej zaangażowani w życie uczelni. I mają taką potrzebę jeszcze większej integracji.
A jak chcieliby się angażować w to życie uczelni? Chcieliby podejmować decyzje?
Decyzje nie. Ja myślę, że tutaj pan rektor zawsze dochowywał należytej staranności, konsultując to, co należało konsultować. Natomiast włączenie ich chociażby w procesy badawcze. Takie realne włączenie, tak? Czyli coś, co się dzieje, tu myślę akurat o uczelni w Holandii, z pierwszej ręki mam jakieś informacje. Tam jest tak, że student zbiera punkty za to, że uczestniczy w jakimś projekcie badawczym. Czyli również nasi studenci, którzy piszą u nas prace licencjackie, magisterskie, oczywiście oni mogą poza protokołem w takich projektach brać udział. Tu nie chodzi o to, żeby oni nas wyręczali w pracy, ale żeby byli angażowani w robienie jakichś badań, co też daje im szansę przyjrzenia się, jak praca naukowca wygląda. I w ten sposób to jest też korzyść dla nich, ale bardzo duża też dla uczelni, ponieważ my mamy szansę wówczas zaszczepić zamiłowanie do tej pracy naukowej i być może ta osoba się zdecyduje przyjść do naszej szkoły doktorskiej, a po tej szkole być może zdecyduje się podjąć pracę. My potrzebujemy młodych ludzi do pracy. Wiadomo, że zarobki nie są konkurencyjne w tym sektorze. Także oni oczekują takiego włączenia w procesy organizacyjne, także w procesy badawcze w uczelni. Chcieliby też widzieć przełożenie tego, co na przykład wyłania się z ankiet studenckich. Studenci oceniają nasze zajęcia i mogą komentować, mogą pochwalić, mogą ponarzekać, tak? I chcieliby widzieć ciąg dalszy, co z efekt. Tego wynika, efekt, tak? Czyli nie, że wypełniają dla wypełniania, oni nie mają świadomości, co się dalej z tym dzieje. A to też by chcieli wiedzieć, bo dzieje się, tak? Bo to nie jest tak, że wypełnią ankietę i to trafia gdzieś tam na półkę, ale taki zdrowy proces przebiega w ten sposób, że jeśli moi pracownicy są oceniani, ja potem jako kierownik katedry z nimi rozmawiam i jeśli jest jakiś problem, to ewidentnie nad tym pracujemy. Tak jest akurat w mojej katedrze i myślę, że w wielu na naszej uczelni. Studenci oczekują dobrej jakości, nowoczesności, na pewno zmierzenia się przez naszą uczelnię ze sztuczną inteligencją, w tym sensie wypracowania pewnych standardów, jak z tego korzystać, żeby być uczciwym cały czas w tych zadaniach, których się podejmujemy. Chcieliby również większego otwarcia na nowe technologie i też na zajęcia troszeczkę w trybie zdalnym. To przede wszystkim studenci niestacjonarni. Tak troszkę odbiegłam od tematu, ale to są ich oczekiwania.
No i trzy wielkie hasła, czyli akademiki, stypendia i stołówki.
Tak. O akademikach też rozmawialiśmy. Państwo się dzielili ze mną, czego im brakuje, co by było potrzebne. A ja odbyłam też rozmowę z kadrą, która jest tam zaangażowana. Oczywiście rozbieżne troszeczkę perspektywy.
No oczywiście, to jest jasna sprawa.
Na pewno jakość tych warunków życia w tych akademikach. Tak, to mamy taką świadomość, to jest potrzebne, ale to są znów potrzebne pieniądze.
I to samo z nowymi akademikami.
Nie ukrywam, że to marzenie o stołówce nie jest również mi obce, ani moim współpracownikom. Bywając w uczelni akurat w Lipsku, miałam okazję obserwować, oni mają taką przysłowiową mensę, czyli stołówkę i tam jest taki przedział na lunch. I wszyscy idą sobie jeść ten lunch i pracownicy i studenci razem. Bardzo mi się to podoba. Za moich czasów była stołówka na uczelni. Czasem się narzekało na jakość tych obiadów, ale to były takie tradycyjne obiady, które obecnie też wielu studentów poszukuje takich rozwiązań. My mamy punkty gastronomiczne. One oferują posiłki. Ja korzystam również.
Ale stołówka to
jest troszkę coś innego. To też są inne koszty na pewno dla studenta, korzystanie ze stołówki, a z takiego typowego punktu gastronomicznego, bardziej komercyjnego.
I to jest punkt na pani liście rzeczy do zrobienia?
O tym nie pisaliśmy wprost, ale nam się to marzy. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Właśnie ja bywając w tym Lipsku z jednym z być może moich przyszłych prorektorów, mieliśmy wielokrotnie taką refleksję, że byłoby warto wrócić. Tak
I
nam się wydaje.
Się starać o pieniądze na akademiki?
Chcielibyśmy. Tak, chcielibyśmy, żeby studentom żyło się lepiej, w lepszych warunkach, w innym standardzie.
Stypendia?
Co do stypendiów, tutaj taki pomysł, ale to wszystko musimy sprawdzić, tak? Bo jak mówimy o pieniądzach, to ja zawsze muszę sprawdzić właśnie w Excelu, jak wypadamy i to przeanalizować. Natomiast studenci też oczekiwali, żeby na stypendium miała wpływ aktywność wolontariacka. No więc to jest też temat do rozważenia.
Czyli to wszystko jest gdzieś tam na tapecie. I pani nowa rektor będzie o tym myśleć.
Na pewno będę o tym myśleć. Na pewno jest świadomość tych potrzeb. Też mam syna, studenta, tego najstarszego, więc...
Na uczelni?
Akurat nie na mojej uczelni. ale problemy studenckie są mi bliskie.
Wspomniała Pani o sztucznej inteligencji. Jakim problemem w tej chwili sztuczna inteligencja jest na uczelniach?
Myślę, że wyzwaniem jest to...
To jest wyzwanie czy problem?
Nie, ja nie nazywam tego problemem. Generalnie chciałabym unikać i staram się unikać w ogóle w życiu takiego określenia, że coś jest problemem, coś jest wyzwaniem. To trochę inaczej ukierunkowuje myślenie i działanie. Uważam, że technologia jest po to, żeby z niej korzystać i żeby nam ułatwiać życie. Kwestia, czy potrafimy z niej korzystać i czy potrafimy wypracować jakieś ramy, tak? I czy jak długo jesteśmy w stanie kontrolować, co robi ta technologia. Myślę, że wyzwaniem jest pisanie prac licencjackich, prac magisterskich, potem prac awansowych, tak, żeby te procesy odbywały się bardzo rzetelnie. Oczywiście ktoś tutaj powie, że mamy jednolity system antyplagiatowy. To jest taki system, przez który przemieszczamy prace licencjackie, magisterskie i doktoraty.
Tam, ale to trochę co innego jednak.
Tak, ale tam pojawiła się jakaś taka nakładka, która wiąże się z tą właśnie sztuczną inteligencją, ze sprawdzaniem. Natomiast no ja sobie zdaję sprawę, że to jest jeszcze ciągle niedoskonałe, wymaga
wszyscy
rozwoju.
Się tego uczą.
Wszyscy się tak, oczywiście, wszyscy się tego uczymy. I myślę sobie, że student oczekuje od nas takich wytycznych, na ile on może czerpać z tego wsparcia sztucznej inteligencji, jak ma na przykład zapisywać źródła w swojej pracy. To jest wszystko do zrobienia. Ja wiem, że tutaj Uniwersytet Adama Mickiewicza już pewne standardy, pewne regulacje w tej materii poczynił, także to się dzieje. Myślę sobie też o tej sztucznej inteligencji i zastanawiam się, jak ona wpłynie na w ogóle na zarządzanie uczelnią. I tutaj może odkryję rąbka tajemnicy. Od kilku tygodni się spotykamy w takim gronie, gdzie dyskutujemy właśnie potrzeby transformacji cyfrowej i wyzwania transformacji cyfrowej, mając w środku oczywiście też tę sztuczną inteligencję, czyli potrzeby wyzwania z perspektywy uczelni i co zrobić, żeby na tym tak naprawdę studenci i pracownicy mogli korzystać, z tego korzystać.
Będą narzędzia korzystające z sztucznej inteligencji do zarządzania uczelnią?
Pewnie tak.
Pewnie. Odciążą?
Chciałabym, żeby odciążyły. Myślę sobie tutaj nawet o pracy. Mamy takie biuro, które się nazywa Biuro Obsługi Studenta. Myślę, że świetny skrót BOS. I są pewne czynności, pewne kwestie, które wydaje się,
powtarzalne.
Że... Tak, powtarzalne, proste, które wydaje się, że mogłyby być w taki sposób rozwiązywane. To nawet studenci artykułowali, że czasami próbują się dodzwonić. Pani jest skończona, że tak powiem, liczba w tym biurze. Panie są tam bardzo obciążone, z tego co wiem, więc pewne rzeczy można by przerzucić
na sztuczną
inteligencję.
A czym Poznańska Uczelnia powinna się różnić od innych uczelni ekonomicznych w Polsce? I czy będzie się różnić, czy różni się?
Mhm. Nasza uczelnia? Ja myślę, że tak, że no, my jeszcze ciągle jesteśmy postrzegani jako jeden z najlepszych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce, czy uczelni może tak, ekonomicznych w Polsce. I mamy ogromny atut w postaci lokalizacji. Z jednej strony ta lokalizacja między Warszawą a Berlinem i o tym mówią studenci międzynarodowi, którzy do nas przyjeżdżają, że oni zwracają na to uwagę.
Przez autostradę, przez lotnisko.
Dokładnie. Także to jest in plus. Natomiast myślę też, że mając świadomość, w jakim regionie jest osadzona nasza uczelnia, jest to Wielkopolska, tak, gdzie duch tej przedsiębiorczości i takiego rozwoju biznesowego od wielu lat, tak, nam towarzyszy. My jesteśmy z tego zdani, tak? Mówisz, że jesteśmy gospodarni, tak? Poznaniacy. Więc to jest bardzo dobry klimat i taki rys kulturowy tego w ogóle regionu, myślę sobie, tak? I na tym też można jak najbardziej budować.
Trochę za mało chyba ta poznańska uczelnia wykorzystuje tą naszą wielkopolską gospodarność.
Chyba tak.
Takie mam wrażenie.
Tak.
No, kolejne zadanie.
Tak.
Proszę powiedzieć, czy my poza uczelnią zauważymy zmianę rektora? Poznaniacy? Wielkopolanie?
Mhm. Czyli pewnie chciałby pan mnie zapytać, tak sądzę, o to, jak uczelnia w krajobrazie miasta,
tak,
i w kontekście miasta.
Jakie znaczenie zmiana rektora będzie miała dla nas,
tak,
wszystkich?
Najpierw powiem może coś, co pewnie nie jest nowe. To znaczy ja będę starała się dalej komunikować, że uczelnia jest tutaj ważną organizacją w mieście, w regionie, bo przecież my kilka tysięcy studentów przyciągamy. I nasz uniwersytet jest, nie wiem, czy o tym się mówi, ale my mamy taki swój mini kampus w centrum, tak? I niektórzy powiedzą, że a co to za kampus, tak? Ale proszę Państwa, jesteśmy w centrum, tak? Czyli nasi studenci, będąc na zajęciach, idą w centrum miasta, do centrum miasta, są w centrum, tak? Mówiąc kolokwialnie, idą w miasto, tak? Czyli dzięki temu wydaje się też, że to nasze poznańskie centrum jest bardziej ożywione, tworzone przez nas, przez studentów. I no nie wiem, czy to było podkreślane. Ja bym bardzo chciała na to zwrócić uwagę. Mamy też taką potrzebę artykułowania, ja będę starała się o tym mówić, że my też kształcimy kadry, oczywiście biznesowe, nie tylko dla korporacji, ale też dla MŚP, bo to jest taki rys tutaj naszej okolicy, ale też dla władz samorządowych. Teraz bodajże pani wojewoda jest chyba naszą absolwentką, z czego bardzo się cieszę. I bardzo bym chciała też pokazywać, że my pozytywnie przyciągamy studentów z zagranicy. I tutaj poza protokołem powiem, że te osoby, które do nas przyjeżdżają z zagranicy, one mają potrzebę integrowania się z naszymi polskimi studentami. Także to też można pozytywnie wykorzystać dla miasta, że jesteśmy taką uczelnią otwartą właśnie na inne kultury, na inne narodowości i Poznań staje się taki bardziej międzynarodowy. Pracowaliśmy też niektórzy z nas nad strategią miasta, tak? Ja myślę, że tutaj też warto o tym pamiętać i starać się dalej w tych procesach uczestniczyć.
Taraz na 18 piętrze Kolegium Altum będzie?
Liczę, że tak.
Ostatecznie uda się go zrobić?
Liczę, że będzie. Myślimy na razie nad tym, właśnie jaką do końca miałby mieć funkcję, jak tam ta cała przestrzeń powinna być zaaranżowana. Oczywiście z czysto biznesowego punktu widzenia, bo o tym też wiem, były takie głosy, że to jest nieuzasadnione, że to jest taki wydatek troszeczkę ponad miarę. Natomiast...
No prezent dla miasta ogromny.
Ja myślę sobie, że tak i że no, nie ukrywajmy, że ten budynek jaki jest, taki jest, ale no, jest rozpoznawalny, tak? To jest symbol tutaj Poznania i uważam, że ten taras jest jak najbardziej dobrym pomysłem.
Dziękuję pani bardzo. Czekamy na wybory. Pewno większość naszych słuchaczy, którzy będą słuchali tej rozmowy, będą... Jeszcze raz. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Czekamy na wybory. Pewno większość słuchaczy, którzy będą słuchać tę rozmowę, już będą wiedzieli, że została pani wybrana rektorem, ale tak czy inaczej przypominamy, że tę rozmowę jeszcze przeprowadziliśmy przed faktem głosowania studentów, tak i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za niezwykle inspirujące pytania. One mi też dają znów do myślenia, w
bardzo
jakim
dziękuję.
Kierunku mamy zmierzać. Dziękuję
pani Barbara,
serdecznie.
Pani profesor Barbara Jankowska, rektorka, przyszła, tak? Liczymy na to, że tak będzie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Bardzo serdecznie dziękuję.
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 Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
No i teraz wiem, jaki powinien mieć apel do pani rektor. Apel powinien być taki, że absolwenci również powinni mieć prawo głosu.
Absolwenci do urn, innymi słowy.
Tak, powinniśmy iść zagłosować na to, kto będzie szefował naszej uczelni. No ale pewno to się nie spełni.
Ale chciałem zauważyć, że ta uczelnia jakiś tam kontakt z absolwentami utrzymuje.
Tak, absolutnie jest klub absolwenta, zgadzam się.
Jest, nie byłem jeszcze na nim, ale wiem, że jest. Nawet wieści z niego dostaję.
Dostajesz.
Tak.
Mi się też wyświetla na Facebooku, przeróżne powiadomienia mi się wyświetlają, pokazuje mi się, że tam coś się dzieje przez cały czas.
W ogóle ta uczelnia to taka aktywna jest facebookowo, chciałem zauważyć.
No jest, ale przede wszystkim też jest tak, że jak się idzie do centrum, to ją widać przez cały czas, zawsze i wszędzie.
Musicie państwo wiedzieć, że Akademia Ekonomiczna kiedyś, a Uniwersytet Ekonomiczny dziś, to wcale nie jest nudna uczelnia.
Tak, bo dla nas to była jeszcze wtedy Akademia Ekonomiczna.
Tak.
No nie było nudna.
Nie było, działo się. Działo się.
Teraz jest trochę inaczej. Jak prowadziłem kilka razy zajęcia na studiach przeróżnych, na różnych kierunkach, to jednak miałem wrażenie, że ci studenci ode mnie, z boku, z ławki, ci, którzy siedzieli ze mną i ci, którzy dzisiaj siedzą w ławkach, są inni, no ale to wiadomo. No.
Jak się załatwię wykłady na uczelni? Ja bym chciał.
Trzeba pójść poprosić.
To pójdę.
Trzeba pójść powiedzieć, słuchajcie, chciałbym coś powiedzieć komuś.
Ja bym chciał. Lubię gadać widocznie.
Jeszcze ci mało?
No nigdy dosyć. Kobiety podobno muszą ale szowinizmem poleciałem teraz.
No, mów.
Że kobiety muszą jakąś określoną liczbę współdziennie powiedzieć. Wychodzi na to, że mężczyźni też.
Powinieneś być kobietą.
Dobrze, proszę Państwa, to był odcinek 99.
No 9, tak.
No, to w poniedziałek wielka data, której nie świętujemy zupełnie, te kwiaty, ciasteczka
i nie przypominamy.
I markowe alkohole,
że setny odcinek.
Zupełnie nie są wskazane, proszę Państwa.
Alkohole, tak.
No to dobra, to Michał, podzielisz się?
Tak nikt nie przyniesie. No
to dobra, co? To zamiast alkoholi, proszę Państwa, poprosimy datki na Patronite. My to spożytkujemy na różowe gąbki do mikrofonów, bo ciągle są czarne.
Alkohol jest niezdrowy poza tym.
Tak.
Nawet bardzo.
W dużych ilościach. Podobno w każdych. No,
no właśnie.
Niestety.
Ale dobry. Czasami.
Ale czasami dobry. W alkoholach też chyba niedługo pogadamy. Będzie okazja.
O, widzisz? Jednak.
Jednak, no.
Bardzo się cieszę, że znalazłeś temat, który cię
znalazłem temat, tylko, twórca tych alkoholi się jeszcze kryguje. Ale
są tacy, którzy się krygują?
No są. Skromnie jeszcze się przeszkadza.
No dobrze. Dziękujemy Państwu bardzo.
I polecamy się na przyszłość.
Mówili do Was jeszcze przez cały czas ci sami,
czyli
dwaj panowie.
Michał Czajka.
I Leszek Waligura, który przeżywa ciężki okres.
Ciężki okres
zawodowy.
Niemocy twórczej. No, niemocy większość twórczej. Większość rozmów prowadzi Michał.
No tak, no.
Ale co zrobić?
Popatrzyłem w tabelkę i się przeraziłem.
Tak, Michał od miesiąca spokojnie, nie? No, chyba no. Nawet tak, od miesiąca Michał wygrywa, przedbiega wszystkie rozmowy, a ze mną nikt nie chce grać.
Nie tak, że wygrywam, tylko no, po prostu nie mam się grać. No. Dobrze, dziękujemy Państwu jeszcze raz. Kończymy po raz drugi.
I do usłyszenia.
Wiecie, kto mówił? Michał Czajka i Leszek Waligura. 99. odcinek podcastu z Poznania, druga wersja. Ty już się pożegnałeś, to teraz ja. Do usłyszenia.